Wracamy do pierwszego listu do Koryntian i kontynuujemy od miejsca, gdzie skończyliśmy, czyli skończyliśmy 14 rozdział, więc przeczytajmy rozdział 15, no, który jest dosyć długi, ale myślę, że damy radę. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Więc przeczytajmy ten rozdział. Przypominam wam zaś, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą też przejęliście, na gruncie której stanęliście i przez którą dostępujecie zbawienia, jeśli trzymacie się jej w takim słowie, w jakim wam ją ogłosiłem, chyba że daremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim, co i przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia został wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się ponad 500 braciom naraz, z których większość dotychczas pozostaje przy życiu, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, ja, który nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem zgromadzenie Boże. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie stała się próżna. Ale więcej od nich wszystkich pracowałem, jednak nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, w ten sposób głosimy i w ten sposób uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie głosi, że został z martwych wzbudzony, jak mogą niektórzy między wami mówić, że nie ma zmartwychwstania umarłych? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania umarłych, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, że świadczyliśmy o Bogu, że wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie są wzbudzani. Jeśli bowiem umarli nie są wzbudzani, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, bezcelowa jest wasza wiara. Nadal jesteście w swoich grzechach. Ponadto i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tymczasem Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwszym owocem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka jest śmierć, przez człowieka też jest zmartwychwstanie umarłych. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy zaś we własnym porządku, jako pierwszy owoc Chrystus. Potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy są Chrystusowi. Następnie nastanie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc. Trzeba bowiem, aby On królował, aż położy wszystkich wrogów spod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. Gdy zaś powiedział, że wszystko zostało poddane, jasne jest, że poza tym, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko będzie mu poddane, wówczas i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. W przeciwnym razie co robią ci, którzy chrzczą się ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co się ze względu na nich chrzczą? Po co i my każdej godziny podejmujemy ryzyko? Codziennie umieram, bracia, zapewniam na waszą chlubę, którą mam w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Jeśli po ludzku walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaka moja korzyść? Jeśli umarli nie są wzbudzani, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się. Złe więzi towarzyskie psują dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie naprawdę i przestańcie grzeszyć. Niektórym bowiem z was brak zrozumienia Boga, mówię dla zawstydzenia was. Ale powie ktoś, jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą? Niemądry. To, co ty siejesz, nie zostaje ożywione, jeśli nie umrze. A jeśli chodzi o to, co siejesz, nie siejesz ciała, które ma powstać, lecz gołe ziarno, może pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś daje mu ciało, jakie zaplanował, a każdemu z nasion jego własne ciało. Nie każde ciało jest takim samym ciałem, lecz inne jest ciało ludzi, inne ciało zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie. Lecz inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, a inna chwała księżyca i inna chwała gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Zasiewane jest w zniszczalności, wzbudzane jest w niezniszczalności. Zasiewane jest w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Zasiewane jest w słabości, wzbudzane jest w mocy. Zasiewane jest ciało duszewne, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało duszewne, jest także duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być duszą żyjącą. Ostatni Adam, by być duchem ożywiającym. Nieduchowe jednak jest pierwsze, lecz duszewne. Potem duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba. Jak i ziemski, tacy i ziemscy. A jak i niebieski, tacy i niebiescy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego. Mówię zaś, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, wszyscy natomiast będziemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem i umarli zostaną wzbudzeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się słowo, które zostało napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci Twe zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci Twe żądło? A żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu zaś dzięki, który nieustannie daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, pewni, że wasz trud w Panu nie jest daremny. To jest Boże Słowo. Więc tylko przypomnę, że Kościół, zbór w Koryncie jest zborem bardzo problematycznym. Jest wiele niewłaściwych rzeczy, które tam się dzieją. Jest grzech moralny, są podziały, są właśnie zazdrość, kłótnie. Więc to wszystko żeśmy omawiali i dotarliśmy do 12 rozdziału, gdzie jest mowa o darach łaski. I apostoł Paweł pokazuje, jak te dary zostały nadużyte w kościele koryńskim. Pokazuje, jakie jest właściwe zrozumienie tych darów i jak one powinny być stosowane w życiu zboru. Tak, żeby wierzący byli zbudowani, tak, żeby zbór był zbudowany. I częścią właśnie tego fragmentu, tych spraw duchowych, jest też 15 rozdział. Więc być może niektórzy nie widzą związku pomiędzy darami łaski a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, czy zmartwychwstaniem umarłych, ale ten związek jest, ponieważ to jest ta część, w której apostoł Paweł ten problem umieścił. Więc jest to pewna całość. Więc zacznijmy od tego, jaki jest problem w Koryncie, o którym jest mowa w 15 rozdziale. I odpowiedź znajduje się w 12 wersecie. A jeśli się o Chrystusie głosi, że został zmartwychwzbudzony, jak mogą niektórzy między wami mówić, że nie ma zmartwychwstania umarłych? Więc ten werset pokazuje nam, że problem dotyczy kwestii zmartwychwstania tych, którzy umarli, umarłych. W zborze koryńskim byli wierzący, którzy mówili, którzy nauczali, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie tych, którzy umarli. Czyli te osoby twierdziły, że jeśli człowiek umrze, to jego ciało nie zostanie wzbudzone z martwych na sąd ostateczny. Że człowiek się finalnie rozstaje z ciałem. i już więcej tego ciała nie potrzebuje. Skąd takie przekonanie wśród Koryntian? No jest to związane z tym, co mówi nam werset 35. Ale powie ktoś, jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą. Kwestia związana z ciałem jest taką bezpośrednio połączona z kwestią zmartwychwstania umarłych. Patrząc na wcześniejsze rozdziały pierwszego listu do Koryntian i problemy, z jakimi mierzył się apostoł Paweł odnośnie różnych przekonań Koryntian, to kolejny raz widzimy, że Koryntianie postrzegają to ciało ludzkie jako coś złego, jako coś negatywnego, czego trzeba się za wszelką cenę pozbyć. Dlatego były wśród nich pomysły, żeby już teraz zrezygnować z małżeństwa, z seksu małżeńskiego i żyć w takiej ascezie, w celibacie. To z jednej strony, a z drugiej strony była grupa ludzi, która uważała, że ponieważ ciało jest takim czymś tymczasowym, co poprzez śmierć zostanie zniszczone, będzie nam odebrane, w związku z tym można robić co się chce, bo przecież to ciało i tak będzie zniszczone, a ten grzech jest w ciele generalnie. Więc twierdzili, że grzech popełniony w ciele w żaden sposób nie wpływa na duchowość człowieka. Więc jeśli ciało jest czymś złym, albo jest one neutralne duchowo, to jak takie podejście wpływa, czy ma wpływ na kwestię zmartwychwstania umarłych i przywrócenia ich do życia w ciele? No w takiej sytuacji zmartwychwstanie umarłych jest czymś niepożądanym, ponieważ ponownie stawia człowieka w ciele, które jest postrzegane jako coś złego. Czy jest postrzegane negatywnie, albo jeśli ciało jest neutralne duchowo, to znaczy, że nie jest w przyszłości nam potrzebne do funkcjonowania. Będzie ono tylko przeszkadzać. Dlatego w myśleniu tych ludzi, Koryntian, zrodziło się przekonanie, żeby nauczać, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie umarłych. I teraz pytanie, czy jest to poważny problem? Więc musimy, żeby to określić, to musimy zobaczyć, jakie skutki to rodzi. Do czego prowadzi takie nauczanie. I apostoł Paweł pokazuje nam, że takie nauczanie musi prowadzić do przemilczenia zmartwychwstania Chrystusa. W takiej sytuacji zmartwychwstanie Chrystusa jest niewygodne. Prawda? Więc trzeba to w jakiś sposób zepnąć na bok, usunąć, żeby to nas nie kłuło w oczy. A to z kolei ma wpływ na to, co jest głoszone odnośnie Chrystusa. Czyli ma wpływ na Ewangelię, którą Kościół głosi. Jeżeli zmartwychwstanie jest niewygodne, jeżeli kłuje w oczy zmartwychwstanie Chrystusa, no to trzeba je gdzieś na bok zepchnąć. To znaczy, że trzeba przestać głosić to zmartwychwstanie. Czyli wypaczamy, zniekształcamy, ingerujemy w Ewangelię, którą dał Bóg. A to z kolei przekłada się na postępowanie wierzących, ponieważ fałszywa Ewangelia, fałszywa nauka prowadzi do złego zastosowania, do złego postępowania. To jest jedna rzecz odnośnie tego, czy to jest poważny problem. Druga rzecz jest taka, że nauka o zmartwychwstaniu umarłych jest nauką składającą się na podstawę nauki o Chrystusie. To znaczy, że każdy chrześcijanin powinien znać tę naukę, rozumieć i funkcjonować w niej. Mówi nam o tym Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 6 rozdział. Dlatego pominąwszy podstawę nauki o Chrystusie, przejdźmy do doskonałości, nie kładąc znów fundamentu o odwróceniu się od martwych uczynków i wierze w Boga, pouczeniu o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. Więc te nauki wymienione, one stanowią fundament, podstawę nauki o Chrystusie. To jest coś, co każdy chrześcijanin powinien znać, powinien rozumieć, powinien stosować w swoim życiu. Więc w związku z tym ci, którzy nauczają, że nie ma zmartwychwstania umarłych, tak naprawdę występują przeciwko czemuś, co zostało objawione ludziom przez Boga, przez Ducha Świętego. Podważają naukę Pana Jezusa Chrystusa. I Koryntianie musieli znać te rzeczy, musieli wiedzieć, ponieważ apostoł Paweł ich tego uczył. Ale mimo to znaleźli się tam ludzie, którzy zaczęli tę oczywistą naukę podważać, odrzucać. a że w duchowości, w życiu duchowym nie ma miejsca na próżnię. Jeżeli coś jest zabrane, to za chwilę się pojawia coś innego, co zapełnia to puste miejsce. Więc jeżeli usuwamy naukę o zmartwychwstaniu umarłych, to musi coś przyjść na jej miejsce. Podważenie, nauka, która podważa zmartwychwstanie umarłych. I do czego takie nauczanie w konsekwencji prowadzi? Mówi nam o tym Paweł w wersecie 34. Otrzeźwiejcie naprawdę i przestańcie grzeszyć. Niektórym bowiem z was brak zrozumienia Boga. Mówię dla zawstydzenia was. Więc skutkiem takiej złej, fałszywej nauki jest grzech. I ten grzech ma kilka wymiarów, może być kilka aspektów. Wypaczana jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, wypaczana jest podstawa nauki o Chrystusie, wypaczane jest postępowanie wierzących, ponieważ jedzmy, pijmy, pojutro pomrzemy. Tak? Więc możemy robić, co chcemy. Więc jest to bardzo, bardzo poważna kwestia w życiu zboru. Drugie pytanie. Jak Paweł rozwiązuje ten problem? Więc ten rozdział 15 możemy podzielić na trzy części. Więc apostoł Paweł, można powiedzieć, rozwiązuje ten problem, czy próbuje rozwiązać ten problem w trzech krokach. I pierwszy krok to wersety od 1 do 11. O czym mówi apostoł Paweł w tych wersetach? No Paweł przypomina Koryntianom, że podstawą ich zbawienia jest Ewangelia. Dobra nowina, którą im głosił o Panu Jezusie Chrystusie. Koryntianie uwierzyli tej dobrej nowinie, odrzucili swoje pogańskie przekonania i stali się chrześcijanami. I Paweł przypomina też, że ta Ewangelia, którą on im głosił, nie może być w żaden sposób modyfikowana, nie można z tego ujmować, nie można do tego dodawać. Ona musi być niezmieniona. W związku z tym trzeba się jej trzymać tak, jak została ona przekazana, przedstawiona. W przeciwnym razie, jeśli się ktoś jej nie trzyma, to taka wiara jest daremna. Ona nic nie wnosi, nie zbawia. I dalej apostoł Paweł przywołuje wydarzenia, czy też fakty z życia Jezusa, które składają się na taką podstawę, fundament Ewangelii, tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i mówi o śmierci Chrystusa za nasze grzechy, o pogrzebaniu Go oraz o zmartwychwstaniu trzeciego dnia. Te wydarzenia zostały wcześniej zapowiedziane w Słowie Bożym, w Starym Testamencie i te wydarzenia są fundamentem, podstawą dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, czyli Ewangelii. One składają się na Ewangelię. To nie wszystko, co jest w tej Ewangelii, ale to jest ta podstawa, ten fundament. I w kolejnych wersetach apostoł Paweł rozwija kwestię zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pokazuje, ilu było świadków, którzy na własne oczy widzieli Jezusa po Jego śmierci. Szczególnie Paweł podkreśla też to, że wszyscy apostołowie widzieli Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i wszyscy apostołowie, jak jeden mąż, głoszą tę samą Ewangelię, głoszą w ten sam sposób, a głoszą to, aby ludzie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Zatem Paweł pokazuje Koryntianom, że Ewangelia składa się z konkretnych wydarzeń związanych z osobą Chrystusa. I tylko taka Ewangelia daje zbawienie tym, którzy wiarą przyjmują konkretnie taką Ewangelię. Tu nie może być żadnego odstępstwa, mówi apostoł Paweł, a zmartwychwstanie Chrystusa jest kluczowym elementem Ewangelii. W zmartwychwstanie Chrystusa trzeba wierzyć, jeśli chce się być zbawionym, jeśli chce się mieć życie wieczne. Drugi krok to wersety od 12 do 34. I tutaj apostoł Paweł pokazuje, do jakiego absurdu doszło w Koryncie. Koryntianie wierzą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, a mimo to są tacy, którzy nauczają, że nie ma zmartwychwstania umarłych. Dla Pawła jest to niesamowity absurd, ponieważ zmartwychwstanie Jezusa dowodzi czegoś zupełnie innego. Zmartwychwstanie Jezusa wskazuje na zmartwychwstanie umarłych. Jezus umarł i zmartwychwstał i to jest niepodważalny argument przemawiający bezpośrednio za tym, że jest zmartwychwstanie umarłych. Czy dostrzegasz, jak bardzo absurdalna jest ta sytuacja? Mając przed sobą fakty, ktoś twierdzi, tak, fakt w postaci zmartwychwstania Chrystusa że ktoś twierdzi, że nie ma zmartwychwstania umarłych. No jest to absurd. I Paweł rozwija tę myśl w wersetach od 13 do 19. Pokazuje, że jeśli nie ma zmartwychwstania umarłych, to Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, no to głoszenie Ewangelii nie ma sensu, bo po co przekazywać dobrą nowinę, po co ma ktoś wierzyć w co, w kłamstwo, skoro Chrystus nie zmartwychwstał, więc nie jest Zbawicielem. I pokazuje też, że wiara Koryntian w takiego Zbawiciela, który nie zmartwychwstał, nie ma sensu, taka wiara nic nie daje. Ci, którzy wierzą w Ewangelii, wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa, no po prostu są głupcami. Następnie apostoł Paweł potwierdza zmartwychwstanie Chrystusa i pokazuje, jakie ma to znaczenie, jeśli chodzi o zmartwychwstanie umarłych. Paweł określa zmartwychwstanie jako zmartwychwstanie Jezusa jako pierwszy owoc tych, którzy zasnęli. To znaczy, że trzeba oczekiwać kolejnych owoców. To znaczy, że będzie zmartwychwstanie umarłych. I Paweł pokazuje, kiedy się to stanie, a stanie się to w czasie ponownego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i taki jest Boży plan. I dalej od wersetu 29 apostoł Paweł ponownie pokazuje, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma sensu przyjmować chrztu w imię umarłego Jezusa. Nie ma też sensu podejmowanie ryzyka ze względu na umarłego Jezusa. Więc w zasadzie co nam pozostaje? No jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, możemy robić wszystko. Czyli korzystajmy z dnia, korzystajmy z tego, co jest, bo to za chwilę przeminie. I takie podejście, mówi apostoł Paweł, prowadzi do grzechu, czy też jest grzechem. I trzeci krok to wersety od 35 do wersetu 57. I w tych wersetach apostoł Paweł odpowiada na pytanie, ale powie ktoś, jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą. Więc technicznie mamy tu dwa pytania, ale to drugie pytanie w pewnym sensie jest doprecyzowaniem pierwszego. I apostoł Paweł zaczyna od odpowiedzi na drugie pytanie. W jakim ciele przychodzą wzbudzeni z martwych, czy z umarłych? I tutaj Paweł posługuje się pewnym obrazem, ilustracją. Używa w tym celu obrazu ziarna i tego, co z niego wyrasta. Więc żeby z ziarna mogło coś wyrosnąć, to najpierw to ziarno musi umrzeć. A kiedy umrze, to wtedy wyrasta z niego roślina, na przykład jakiś piękny kwiat. Więc jest to coś innego od tego ziarna. Więc obecne ciało jest jak to ziarno. A kiedy to ciało umrze, to wtedy przy zmartwychwstaniu umarłych człowiek otrzyma nowe ciało, inne od tego pierwszego. Będzie to wspanialsze ciało. Różnicę pomiędzy pierwszym ciałem a drugim ciałem można określić jako różnicę pomiędzy ciałem duszewnym a duchowym. Taką terminologią posługuje się apostoł Paweł w wersetach od 44 do 46. Duszewne ciało to jest ciało zaprojektowane, stworzone do życia tutaj, teraz. Natomiast duchowe ciało jest zaprojektowane do życia w tej nowej rzeczywistości, gdzie będzie nowe niebo i nowa ziemia, nowy Jeruzalem, do życia w obecności Bożej, do życia przed Bogiem. Dlatego to nowe ciało, to duchowe ciało jest ciałem o innych właściwościach. Jest ono niezniszczalne, chwalebne, mocne, nieśmiertelne. I w końcu apostoł Paweł mówi o tym, w jaki sposób umarli zostaną wzbudzeni. Apostoł Paweł wskazuje na konieczność przemiany ciała. To ciało duszewne nie może funkcjonować w rzeczywistości nieba. Potrzebne jest nowe, duchowe ciało. I Paweł przechodzi do spraw związanych z powtórnym przyjściem Chrystusa. Kiedy Chrystus powróci, to część wierzących będzie żyła. Natomiast prawdopodobnie większość wierzących będzie już martwa. I co w takiej sytuacji? Co się stanie z tymi, którzy nie będą martwi w czasie przyjścia Jezusa? Apostoł Paweł uczy, że ci, którzy w czasie przyjścia Jezusa będą umarli, zostaną wzbudzeni w nowych ciałach, a ci, którzy nie będą umarli, czy będą żywi, to ich ciała zostaną przemienione na to duchowe ciało. I to będzie tym finalnym zwycięstwem chrześcijan przez Pana Jezusa Chrystusa. Zatem apostoł Paweł uczy jasno i wyraźnie, że umarli zostaną wzbudzeni z umarłych i otrzymają nowe duchowe ciała. I trzecia rzecz, Paweł kończy, do czego wzywa Paweł wierzących w Koryncie? No apostoł Paweł kończy tę część listu wezwaniem skierowanym do swoich adresatów. Dlatego, bracia moi, siostry, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana. Pewni, że wasz trud w Panu nie jest daremny. Więc warto zwrócić najpierw uwagę, w jaki sposób apostoł Paweł zwraca się do Koryntian. Oni mają wiele problemów. Mylą się w niektórych fundamentalnych kwestiach, ale to nie jest powód, żeby uważać ich za gorszych wierzących. To nie jest powód, żeby się w jakiś sposób od nich odsuwać, dystansować. Apostoł Paweł zwraca się do nich we wspaniały sposób. Moi ukochani bracia i siostry. On dalej jest we wspólnocie z nimi, mimo ich licznych błędów, potknięć, zaniedbań, zaniechań generalnie. Po tym wyrażeniu swojego stosunku do Koryntian apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby trzymali się Ewangelii, tej dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, którą on sam im przekazał. To jest Ewangelia, którą głoszą wszyscy apostołowie. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jest to Boża Ewangelia. I Paweł zachęca Koryntian, aby nie dali się zwieść przez jakieś nauki, które w takiej czy innej formie zniekształcają tę Ewangelię. Tym samym wzywa, aby takim naukom dawać odpór, aby sprzeciwiać się. I w drugiej części tego wezwania apostoł Paweł po tym, jak pokazał, jak ważna i praktyczna jest nauka o zmartwychwstaniu umarłych, po tym, jak pokazał teologiczne argumenty, zachęca Paweł swoich braci i siostry, aby zawsze obfitowali w dziele Pana. To znaczy, żeby kontynuowali swoją służbę Chrystusowi zgodnie z Jego Ewangelią. To wymaga pewnych poświęceń. To wiąże się z byciem prześladowanym. To wiąże się z pewnymi trudami, ale wszystko to nie jest daremne. Wszystko to ma sens, ponieważ umarli powstaną z martwych, kiedy Jezus powróci. Więc jest skutek w postaci zmartwychwstania. Więc to jest pewien związek. Ma to znaczenie, to jest ważne. I czego uczy nas ten fragment? Czego uczy nas apostoł Paweł? Kilka ważnych rzeczy. Pierwsza i zasadnicza nauka, jaka płynie z tego fragmentu, jest taka, że apostoł Paweł kolejny już raz pokazuje, że zbawienie, życie wieczne, przebaczenie grzechów jest z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A wiara w Pana Jezusa Chrystusa to wiara w Ewangelię, w to, o czym mówi dobra nowina. Podstawą tej dobrej nowiny jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy, Jego pogrzeb oraz zmartwychwstanie trzeciego dnia. Koryntianie uwierzyli tej dobrej nowinie, temu przesłaniu i przez to zostali zbawieni. Apostoł Paweł nie mówi tu nic o jakichkolwiek uczynkach, które byłyby podstawą zbawienia Koryntian. Więc tylko wiara w Chrystusa jest tym, co ich zbawiło. Ale też apostoł Paweł uczy nas przez ten fragment, że nie każda wiara w Jezusa Chrystusa jest wiarą zbawczą. Więc nie każdy, kto będzie mówił, że wierzy w Jezusa, jest zbawiony, czy będzie zbawiony. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, tak, będzie zbawiony. Pytanie, jakie trzeba postawić, to w co wierzysz odnośnie Jezusa? Czy wierzysz w to, że umarł na krzyżu za twoje grzechy? Czy wierzysz, że został złożony do grobu i że trzeciego dnia powstał z martwych? Jeśli w twojej osobistej wierze nie ma tych wszystkich elementów, jakie znajdują się w Ewangelii, to nie jest to wiara zbawcza. To nie jest to wiara, która daje zbawienie. Dalej apostoł Paweł wyjaśnia też nam, na czym polega prawdziwa wiara, ta zbawcza wiara. To nie jest tylko powiedzenie ja wierzę. To jest zaledwie początek, to jest zaledwie wstęp. Tak? Prawdziwa, zbawcza wiara polega na przejęciu Ewangelii, na stanięciu na niej i trzymaniu się jej w jej pierwotnej formie. Co to znaczy? To znaczy to. Tutaj mam, nie wiem, czy dobrze widać. Ilustracja. W 1893 roku w Oklahomie, w Stanach Zjednoczonych, odbył się tak zwany bieg po ziemię. I tutaj mamy uczestników tego biegu. część ziem uprawnych została udostępniona ludziom za darmo, a że chętnych było bardzo wielu, to zrobiono wyścig na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy zajmie jakąś działkę, to staje się właścicielem tej działki. Więc się zgłosiło około 100 tysięcy chętnych na 40 tysięcy działek. Więc zrobiono wyścig. Więc uczestniczysz w tym wyścigu i biegniesz, czy też na koniu, ścigasz się do tej upragnionej działki, kiedy na niej stajesz, to ona jest twoja. Stajesz się jej właścicielem, żyjesz z niej. Żyjesz z tej działki, to jest ziemia uprawna, ale też trzymasz się jej, bronisz jej. Tą działką, więc na tym polega właśnie zbawcza wiara. Tą działką jest, można powiedzieć, Jezus Chrystus. Jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Tą Ewangelię trzeba przejąć, uczynić ją swoją, po to, aby na niej żyć, według niej żyć, aby utrzymywać się z niej, aby bronić jej. Jeśli twoja wiara w Jezusa nie polega na tym, to nie jest to zbawcza wiara. Jeżeli wiara w Pana Jezusa Chrystusa nie prowadzi do tego, że poddajesz się Jemu, że żyjesz z Nim, że żyjesz według Jego nauczania, to nie jest to zbawcza wiara. Nie żyjesz na Chrystusie. Jeśli chcesz być zbawiony, to przejmij Ewangelię, stań na niej, trzymaj się jej. Tak jakby to była twoja ziemia, jakby to należało do ciebie. Tylko taka wiara jest prawdziwą i zbawczą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejna lekcja, jakiej udziela nam apostoł Paweł, jest taka, że Ewangelia jest zamkniętym zestawem, a nie kartą dań, z której można sobie wybierać, w co będę wierzyć, co będę uznawać. Dzisiaj fast foody czy restauracje wychodzą naprzeciw klientowi w tym, że klient może sam modyfikować niemalże jak chce swoje zamówienie. Kiedyś można było zamówić zestaw, prawda? I jakby nie można było modyfikować tego, co jest w kanapce, która jest w tym zestawie. Dzisiaj kanapkę można modyfikować, można sobie dobierać różne rzeczy. A Ewangelia to nie taki fast food, to nie restauracja, że otrzymujesz kartę i sobie poproszę to, to, to i to, a reszta mnie nie interesuje. Nie. Jest to coś, zestaw zamknięty. Więc albo bierzesz wszystko, albo nie bierzesz nic. Albo bierzesz wszystko i otrzymujesz zbawienie, albo nie bierzesz nic i otrzymujesz przekleństwo, potępienie. Więc wszystko albo nic. Następna lekcja, jakiej udziela nam apostoł Paweł jest taka, że kwestie teologiczne, kwestie nauki o Chrystusie, kwestia Ewangelii i nauki, jaką ona zawiera, są tak samo duchowe, jak kwestia darów duchowych. Dlatego apostoł Paweł przy okazji mówienia o darach łaski dotyka też zagadnień teologicznych, dotyka kwestii zmartwychwstania umarłych, co jest jedną z podstawowych nauk składających się na podstawy nauki o Chrystusie. Dzisiaj jest wielu chrześcijan, którzy patrzą bardzo delikatnie, mówiąc z pogardą, na teologię, na doktryny, na naukę. I czasami jest to reakcja na chrześcijaństwo, które jest zbytnio intelektualne, chłodne, zimne, bezuczuciowe. Ale wydaje mi się, że generalnie problemem jest brak zrozumienia wśród chrześcijan, jak ważna jest teologia dla duchowości, dla dojrzałości duchowej. Można pomyśleć na chrześcijański koncert, ilu przychodzi chrześcijan, żeby słuchać chrześcijańskiej muzyki. A ile osób przychodzi na seminarium teologiczne, na konferencję jakąś teologiczną? Dużo mniej. Dlaczego? Bo większą wagę przykłada się do uczuć niż do teologii. Do muzyki przykłada się dużo większą wagę niż do teologii, do doktryn, do nauki chrześcijańskiej. Dlaczego? Bo muzyka porusza nasze emocje, nasze uczucia, czujemy się dobrze. A teologia wydaje się nam sucha. Taka bezwartościowa, ona nic nie może zrobić. Ale fakt jest taki, że nauka chrześcijańska, dobrze wyłożona w mocy Ducha Świętego, może poruszyć w dużo większym stopniu niż muzyka, niż jakieś piosenki, niż koncerty. Ponieważ nauczanie w mocy Ducha Świętego może nas pouczyć, może nas pokierować, może nas zachęcić, może nas zainspirować. Skutki nauczania, które odbywa się w Duchu Świętym, są trwalsze i lepsze niż te, które chrześcijanin doświadcza na koncercie chrześcijańskim. Ja nie mówię, żeby nie chodzić na koncerty chrześcijańskie, żeby było jasne, jak ktoś chce, niech idzie, ale chodzi o to, żeby nie pogardzać nauką chrześcijańską, żeby widzieć wartość tego, że potrzebujemy teologii. Potrzebujemy nauczania, potrzebujemy usystematyzowego nauczania, żeby duchowo wzrastać, żeby osiągnąć tą duchową dojrzałość. Pan Jezus przypomina nam o tym. Pan Jezus chce, abyśmy pamiętali, że dany został nam inny pocieszyciel, inny pomocnik, inny opiekun. I w Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus mówi: opiekun zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch Święty nie przychodzi po to, żeby wzbudzić w nas dobre emocje, żeby w jakiś sposób nas zenergetyzować, prawda? Duch Święty przychodzi, żeby nas uczyć, żeby przypominać, co Pan Jezus powiedział, dlatego mamy takie nauki, jak nauka o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych, o sądzie ostatecznym. To podstawa nauki o Chrystusie. Więc to jest coś, co czyni Duch Święty. Nie wolno nam jako chrześcijanom patrzeć z pogardą na teologię, na doktrynę, na naukę naszego Pana. Jeśli chcemy być prawdziwie duchowymi chrześcijanami, a zakładam, że pragniemy, to będziemy przykładać wagę do doktryn, do teologii. Nie tylko do tych, które nas interesują, są naszym konikiem, ale do tego wszystkiego, co objawił Duch Święty w Bożym Słowie. I Chrystus chce, abyśmy właśnie do tego dążyli, ponieważ w tym jest poznanie Chrystusa. Znając Jego naukę, możemy naśladować Pana Jezusa Chrystusa. I w końcu, ostatnia rzecz, mamy tu ostrzeżenie dla nas, abyśmy, jeśli chodzi o naukę naszego Pana, nie postępowali tak, jak postępowali Koryntianie, którzy zamknęli oczy na rzeczy oczywiste po to, aby promować swoje własne nauczanie. Chrystus umarł i zmartwychwstał, a niektórzy Koryntianie w obliczu tej oczywistości zaczęli nauczać, że nie ma zmartwychwstania umarłych. Mogę powiedzieć o sobie, że był taki czas, kiedy byłem w kościele charyzmatycznym, że zachowywałem się w identyczny sposób. Jeśli chodzi o dar mówienia językami, twierdziłem zgodnie z tym, jak mnie nauczano, że dar języków towarzyszy zawsze chrztowi w Duchu Świętym i że jest to dar dla każdego wierzącego, który został ochrzczony w Duchu Świętym, ale Pismo jasno i wyraźnie mówi, że nie każdy mówi językami, że to nie jest dar, który otrzymuje każdy, więc wypierałem ten tekst. Nie brałem go w ogóle pod uwagę, rozmawiając z innymi. Zachowywałem się tak, jakby ten tekst nie istniał. Inaczej mówiąc, próbowałem zaklinać rzeczywistość. I dzisiaj wydaje mi się, że jest to też problem wielu chrześcijan, którzy próbują zaklinać rzeczywistość w podobny sposób. Promują jakieś nauczania i brną w tym ślepo, chociaż Pismo bardzo jasno i bardzo wyraźnie o tym naucza i też obala te nauki. Według mnie jest to ogromny problem współczesnego chrześcijaństwa, a problem ten wynika z tego, że chrześcijanie odrzucają usystematyzowane nauczanie. Po co będziemy tracić czas na uczenie się jakichś suchych rzeczy z teologii, jak możemy się pogibać w rytmie senki kumbaja, prawda? Więc przesadzam oczywiście, ale po to, żeby zwrócić uwagę, żeby podkreślić, jak ważne to jest. Więc odrzucają nauczanie, ponieważ uważają je za mało duchowe, za niepotrzebne dla duchowego rozwoju, dla duchowej dojrzałości. Dlatego mamy wysyp wszelkiej maści internetowych, samozwańczych nauczycieli, którzy chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym obstają. I tacy nauczyciele głoszą to, co ucho łechce i mamią do siebie różnych uczniów, którzy są, brzydko mówiąc, zieloni, nie rozumieją pewnych rzeczy, a ponieważ ci nauczyciele nie trzymają się Ewangelii, to skutek jest taki, że po jakimś czasie ich uczniowie kończą na duchowym pustkowiu, poranieni, głodni, okradzeni, pobici, wykorzystani. Dlatego stójmy na Ewangelii. Trzymajmy się Ewangelii. Jest to bardzo ważne, jest to zasadnicze, kluczowe dla zboru, ponieważ zdrowa nauka, ona jest zawsze, słuchajcie, zawsze zgodna z Ewangelią. Mówi nam o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale. Wiemy zaś, że prawo jest wspaniałe, jeśli ktoś je prawidłowo stosuje, świadom tego, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, podłych i plugawych, ojcobójców i matkobójców, morderców, nieżonnych, mężałożników, handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została mi powierzona. Więc jeśli trzymamy się Ewangelii, to będziemy umieli rozsądzić pomiędzy tym, co jest zdrowe i prawdziwe, a pomiędzy tym, co jest niezdrowe i fałszywe. Dlatego trzymajmy się Ewangelii z całego serca i z całych naszych sił. Wiem, że trochę dłużej dzisiaj zeszło, ale był duży fragment i mam nadzieję, że Pan Bóg będzie to wykorzystywał. Więc pomódlmy się.